Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.
Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej, Gdańskiego Oddziału IPN. Dobry wieczór, szanowni słuchacze. Kwiecień to miesiąc pamięci narodowej, ustanowiony jako taki jeszcze w czasach Polski komunistycznej, niedługo po wojnie. Chodziło wtedy o uczczenie pamięci więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, wyzwalanych przez Amerykanów, Brytyjczyków, Polaków, Sowietów właśnie w kwietniu 1945. Nie pytaliśmy oczywiście wtedy, kiedy zostaną uwolnieni więźniowie sowieckiego gułagu i jaki miesiąc będzie im poświęcony, no bo i pytać nie wolno było. Dziś coraz rzadziej mówi się o tym miesiącu pamięci, bo prawdę mówiąc, każdy polski miesiąc powinien być jej poświęcony. Mimo to kwiecień ma w naszej zbiorowej świadomości wyraźny stygmat. Kwiecień na zawsze będzie się nam kojarzył ze zbrodnią katyńską, a od 7 lat także ze śmiercią w smoleńskim błocie prezydenta Rzeczypospolitej i wielu wybitnych Polaków. 13 kwietnia to święto państwowe, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, uchwalony przez Sejm przez aklamację w roku 2007. Przyjmuje się, że świat po raz pierwszy usłyszał słowo Katyń 13 kwietnia 1943 z Radia Berlin. Stąd właśnie ten 13 jako Dzień Pamięci. Gdyby to ode mnie zależało, uczyniłbym czasem pamięci katyńskiej inny dzień. Nie tylko dlatego, że pierwszy komunikat Radia Berlin został nadany nie 13, lecz już 12 kwietnia wieczorem, ale przede wszystkim właśnie dlatego, że to Radio Berlin. Radio Berlin, które obłudnie bolało nad ofiarami zbrodni. A przecież w tym pamiętnym roku 40 polskie elity umierały nie tylko w wyniku zbrodni katyńskiej. Równolegle, dokładnie w tym samym czasie trwała niemiecka operacja AB, Außerordentliche Befriedungsaktion, nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna. Tyle, że na terenie tak zwanego generalnego gubernatorstwa Palmiry, Radom, Kielce ponad 8 tysięcy zabitych, pierwszy transport do KL Auschwitz polskich więźniów politycznych z Tarnowa. To wcale nie brzmi lepiej niż Las Katyński. Dniem pamięci o zbrodni katyńskiej mógłby być także 5 marca. Na ten dzień datowana jest notatka Berii i zgoda Stalina oraz jego kamratów, wśród nich Mołotowa, na mord katyński. Albo 4 kwietnia. Tego dnia padły pierwsze strzały w tył głowy w Lesie Katyńskim, w piwnicach NKWD w Smoleńsku, w Twerze, w Charkowie i w nieznanych do dziś miejscach listy białoruskiej. Dniem pamięci mógłby być także 3 kwietnia, początek tak zwanego rozładowania obozów specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku. Strzały katyńskie rozlegały się od 4 kwietnia do 19 maja 1940 roku, więc każdy z tych 46 dni jest wspomnieniem zbrodni. Zbrodni popełnionej na 21 857 polskich jeńcach i więźniach politycznych. Ale Katyń to przecież nie tylko wielkie liczby. To tragedie poszczególnych ludzi i ich rodzin. Ta audycja i następna będą zawierały relacje córek, które w chwili śmierci swych ojców, oficerów Wojska Polskiego, były małymi dziewczynkami. Pani Emilia Maćkowiak z Sopotu założyła jedną z pierwszych rodzin katyńskich w Polsce, rodzinę gdańską. To był dopiero rok 1989. Zrobiła to przez pamięć na swego ojca, jeńca obozu specjalnego NKWD w Ostaszkowie, przodownika Policji Państwowej z Brześcia, Wojciecha Malinowskiego. Został zamordowany w piwnicy NKWD w Twerze. Ciała zamordowanych tam policjantów wywożono ciężarówkami ociekającymi krwią do Miednoje. O tym wszystkim Emilia dowie się dopiero w latach 90. Także o tym, że ojciec był 165 na liście, więc umierał już pierwszego dnia zbrodni, gdyż tego pierwszego dnia, 4 kwietnia, zamordowano pierwszych 340 polskich policjantów. Umierał od strzału majora NKWD Wasilija Błochina, który spoczywa dziś w Alei Zasłużonych cmentarza Dońskiego w Moskwie. Na jego nagrobku ozdobionym krzyżem prawosławnym czytamy: Wieczna pamięć. O tak, trzeba o nim pamiętać. W młodości pastuch, pod koniec życia generał NKWD, według historyków rosyjskich, osobiście zastrzelił około 20 tysięcy niewinnych ludzi. On sam się chwalił zresztą, że znacznie więcej. Był racjonalizatorem. Wtedy, w 40 roku, żeby nie prać codziennie ubrania zbryzganego polską krwią, kazał sobie uszyć gumowy fartuch i długie gumowe rękawice. Do tego wysokie buty gumowe. Zażądał asystenta, któremu podawał naładowane pistolety na zmianę, no bo jeden zbyt szybko się grzał i opóźniał egzekucję. Wypróbował, że niemiecki Walter jest lepszy od sowieckiego Nagana, mniej się grzeje. Amunicja też niemiecka, z dostaw od przyjaciół. Nasz druk Hitler, mówiło się wtedy w Sowietach. Na tej niemieckiej amunicji będzie się potem opierało całe sowieckie kłamstwo katyńskie. Emilia Maćkowiak nie może stanąć nad grobem ojca. Mogłaby stanąć nad grobem jego zabójcy, ale na cmentarz Doński się nie wybiera. Wracamy do wspomnień. Jest rok 1939.
Miałam 6 lat. Wiele pamiętam. Pierwsze bombardowania, jakie naloty, jakie odbywały się na Brześć. Mama wtedy należała do Związku Strzeleckiego. Chodziła na takie spotkania. I ta atmosfera przyszłej wojny, która miała nastąpić, to się wyczuwało z uwagi na to, że właśnie przynosiła maski. Już nas przygotowywali jako dzieci do tego, żeby być wyczulonym, co się może stać. Tatusia zmobilizowali. Najpierw był w wojsku, później wstąpił do policji. Na początku pracował w Łodzi, a później był wysłany na pogranicze po wojnie, tam gdzie na ruską granicę, gdzie właśnie trzeba było bronić przed różnymi napaściami, bo też takie miały miejsce ludności polskiej. I właśnie też te wspomnienia czasami przekazywał nam, jak tam było, napady odbywały się na posterunki. Więc takie właśnie przekazy otrzymywaliśmy chociaż jako dzieci. A później mama opowiadała to, co tatuś przekazywał mamie. I w sierpniu był zmobilizowany do wojska, z tym, że przeznaczenie miał do Pińska. My natomiast zostaliśmy w domu i bardzo, bardzo chciałam jeszcze, żeby z tatą się zobaczyć, bo nie było takiej możliwości, jak pojechał, żeby jeszcze tak naprawdę z tym tatą się pożegnać. I zrobiłam, no po prostu uprosiłam mamę, żebyśmy wsiedli pociąg i jechali do Pińska, żeby jeszcze go spotkać, jeszcze się z nim pożegnać. No niestety właśnie wtedy nastąpiła agresja sowiecka na Polskę i zaczęły się właśnie jeszcze gorszy okres dla Polaków, no bo wtedy z dwóch stron była napaść. Wojsko się wycofywało w różnych kierunkach. My jadąc pociągiem na naszych oczach rozstrzeliwali oficerów, wyciągali z pociągu. Także i takie obrazki pamiętam. No i nie było możliwości już, żeby dojechać do tego Pińska, bo zaczęły się i mordy, i w różny sposób prześladowania. Wróciliśmy do Brześcia, no i zastaliśmy dom zrujnowany. Zostaliśmy w tym, co na sobie. Był miesiąc, wrzesień, bardzo gorący, bez dachu nad głową. Idąc z dworca takim mostem kolejowym, było widać nasz dom. I ten moment właśnie, kiedy mama zobaczyliśmy razem, ale mama tego po prostu z trudnością wielką przeżyła, widząc, że nie mamy już swego domu. Nie wiem, w jakich okolicznościach tatuś dostał się w ręce sowieckie. No w każdym bądź razie, wiedząc, tak jakby przewidywał, znał, bo często mówił, że właśnie najgorszy system, jaki może istnieć, to była Bolszewia, bo znał właśnie z tych terenów, będąc tam na granicy.
Zaczyna się wielka bieda. Matka z dziećmi tuła się po sąsiadach i dalszych krewnych. Słyszy o Polakach wywożonych na Sybir. Zna bolszewików. Zdaje sobie sprawę, że żona i dzieci polskiego policjanta to dla nich wrogowie ludu. Jeszcze lepiej rozumie to jej mąż. Listy z obozu do żony adresuje do znajomego Rosjanina z Brześcia, z którym rodzina Malinowskich była zaprzyjaźniona. To wszystko sprawiło, że Emilię, jej mamę i brata ominął Kazachstan, dokąd Sowieci wywozili w kwietniu 40 rodziny mordowanych w tym samym czasie polskich oficerów i policjantów. To dlatego pozwalali wcześniej na korespondencję. Potrzebne im były te adresy. Mama Emilii pamiętała też o sybirskich doświadczeniach swojej rodziny. Ona sama cudem wróciła po rewolucji bolszewickiej do Polski.
Wiedziała, co nas czeka. Zostaliśmy bez niczego i przeznaczeni na wywóz na Sybir. Spotkałoby nas to samo, co ona przeżyła ze swoimi rodzicami. Więc już mając jakieś takie doświadczenie, postanowiła, że będziemy się ukrywać na Polesiu wśród obcych ludzi, przemieszczając się dosłownie co 2-3 dni, żeśmy zmieniali te miejsce swojego pobytu. Nie było to zawsze łatwe, bo ludzie bali się. Aż pod koniec tej tułaczki, już przed ponownym napaścią Niemców na Ruskich, to było, odbywało się wszystko w naszym mieście, przy naszej granicy, z uwagi na to, że mieszkaliśmy nad samym Bugiem. I dziwne było, że właśnie Sowieci, będący w twierdzy, no i w całym mieście, patrzyli po drugiej stronie, Niemcy, dużo wojska się zgrupowało, że oni właśnie w tym czasie nie orientowali się, że Niemcy napadną. No były te układy i tak byli przekonani, że nic im ze strony Niemców nie grozi.
Atak niemiecki był gwałtowny. Matka z dziećmi nieoczekiwanie znalazła się z godziny na godzinę pod niemiecką okupacją. Jakkolwiek by to dziś nie zabrzmiało, pani Emilia pamięta, że nagle poczuli się bezpieczni. Takie były paradoksalnie doświadczenia polskich kresowian. Ale w 1944 Sowieci wypierają Niemców. Dla Polaków spod Brześcia to nie jest wyzwolenie, raczej nowe zagrożenie. Sybirem, prześladowaniami.
A myśmy już wiedzieli, że nasze tereny jednak przejdą pod Rosję. Musieliśmy, nie mając zresztą nic do pozostawienia, bardzo szybko żeśmy się udali już na tereny obecnie polskie, kiedy granica tam powstała, jak najszybciej udaliśmy się właśnie do Polski. Zatrzymaliśmy się koło Siedlec, wiedząc, że tam jest tatusia brat. U niego pobyliśmy trochę, a ponieważ tata pochodził z okolic Łodzi, w Łodzi miał rodzinę, w ogóle bardzo dużo rodziny, z którą utrzymywaliśmy kontakt jeszcze sprzed wojny, więc staraliśmy się, żeby do nich dotrzeć i tam znaleźć jakieś oparcie. No ale niestety to zupełnie inaczej wygląda, jak się jest normalnie człowiekiem, który coś posiada, a takim wygnańcem. Nie bardzo nas jako kresowian czy tych repartiantów, jak to się wtedy nazywało, Nawet i rodzina nie za bardzo przychylnie patrzyła, że jesteśmy tacy nadzy i goli. Więc trzeba było przeżyć ten okres jakoś. Mama naturalnie była, trzeba przyznać, bardzo jakaś przygotowana. Nie wszystkie matki tak jak moja była przygotowana do trudnego życia, bo miała trudne dzieciństwo, więc nauczyła się robić na drutach, szyć, chodziła po różnych tam domach i szyła, i co mogła, to robiła, aż do momentu, kiedy no już się troszeczkę ustabilizowała nasza sytuacja. Myśmy już podrośli, zaczęliśmy też, ja mając 16 lat, jeszcze chodząc do szkoły, ale ponieważ potem chodziłam po południu, więc mogłam do południa już sobie pójść do pracy, mając 15-16 lat. Już pomagałam mamie w jakiś sposób, żeby... I tak zaczęliśmy sobie już tam jakieś meble kupować, bo tak to no nic nie mieliśmy, dosłownie goli i bosi. I stopniowo dochodziliśmy do jakichś takich już możliwych warunków bytowania.
Emilia nie przyjmowała do wiadomości, że ojciec nie żyje. Na niemieckiej liście ogłoszonej jeszcze w czasie wojny nazwiska ojca przecież nie było. Tylko że tam byli sami ludzie z Lasu Katyńskiego, a Wojciech Malinowski umierał w piwnicy w Twerze.
Ciągle czekaliśmy na powrót. Ja mówię, ja to tak marzyłam o powrocie taty, ja będąc już taką dziewczyną, która powinna się wtedy zakochiwać, to ja tylko myślałam właśnie, czy kiedyś wróci, jak go trzeba będzie odżywiać, jak go doprowadzać właśnie do bo miałam jeszcze kolegę w szkole, którego ojciec wrócił ze wschodu, tam właśnie z obozów, ale nie wiem dlaczego, no on był zwolniony, więc tak marzyłam właśnie o powrocie tego ojca. A mama też, teraz jak już założyłam tą rodzinę katyńską tu na terenie Gdańska, było ponad 50 pań wdów. To nieliczne tylko za mąż wyszły. A tak to wszystkie czekały, te nasze matki, na powrót właśnie ojców.
Trudno w to uwierzyć, ale Emilia z Malinowskich Maćkowiak czekała na cud aż do lat 90. Z dzieciństwa zapamiętała, jak ojciec czyta jej małej dziewczynce balladę Adama Mickiewicza Powrót taty. Kończyła się szczęśliwie. Wierzyła jak dziecko, że jej tata też kiedyś wróci.
W 90 roku, jak dostaliśmy te listy katyńskie, i właśnie to był dla mnie najtrudniejszy chyba moment, kiedy pojechałam do Warszawy z koleżanką z Gdyni. Ona też właśnie była założycielką gdyńskiej rodziny katyńskiej. I wracając, mieliśmy te 14,5 tysiąca osób na tych wykazach ruskich, te listy zbrodni. I tam żeśmy sobie zaczęły przekładać, wyczytywać. To było w języku rosyjskim naturalnie. No, znałam rosyjski, bo po wojnie to przeważnie trzeba się było uczyć rosyjskiego. No i to się przydawało. No i wtedy właśnie to wyczytywanie, tam gdzieś w połowie drogi natrafiłam na nazwisko taty. Ja mam tutaj tą listę, ten fragment. I to było chyba największe moje przeżycie, takie dramatyczne, czytając to nazwisko. Potem znalazłam jeszcze swego chrzestnego, no a później to było wyczytywanie już dla wszystkich, bo wszyscy oczekiwali, gdzie są, gdzie można się dowiedzieć, na jakiej liście, kiedy mógł zginąć, bo tam daty były też. I to było takie właśnie dla mnie najbardziej trudne do przeżycia właśnie, że to już jest czarne na białym, że już go naprawdę nie ma i poza tym jak on zginął, bo metodę mordowania to już znaliśmy, prawda? No i tak potem zaczęłam właśnie żyć sprawą Katynia. Pierwsze moje wizyty to były jeszcze przed cmentarzami. To były lata już 90., kiedy był wmurowywany kamień węgielny na poszczególnych tych wszystkich cmentarzach. Później byłam w trakcie w Miednoje, w trakcie, kiedy staraliśmy się o te cmentarze. To była delegacja wysłana na rozmowy, bo Jelcyn zaproponował, żebyśmy pojechali i właśnie z rodzin było nas chyba 4 osoby. Prokurator Śnieżkow, pan Młodziejowski też, który był z kryminalistyki, to jeszcze ksiądz Peszkowski, wówczas nasz kapelan Jeniec Kozielska. Więc wtedy też pojechaliśmy na cmentarz w Miednoje. To było w trakcie też ekshumacji, jak stwierdzali, jak była ta wiedza, że są te cmentarze Charków, Piatki, Chatki i Miednoje, czyli też tam te odkrywkowe groby już się zaczęły, ekshumacje, to wtedy byłam również. No i później na otwarciu cmentarzy i później no, starałam się, dopóki jeszcze no, czułam się dość dobrze i mogłam podróżować w trudnych warunkach, ale jeździłam, żeby być jak najbliżej i te moje wrażenia to są zawsze jednakowe. Zawsze się bardzo, bardzo przeżywa jednak, jak się patrzy, ile ich tam. A już najgorsze, że tej prawdy się nie można doczekać. Teraz też nie podoba mi się to, co się dzieje. Nie wierzę, że Putin potwierdzi to, co Jelcyn. Przynajmniej doczekaliśmy się wtedy, jak Jelcyn był prezydentem i Gorbaczow, że dowiedzieliśmy się, że można było te cmentarze załatwić, ale teraz to nie mam nadziei. I to, co się właśnie dzieje wokół tych obchodów, nie jest to dla mnie jasna sprawa.
Ta relacja dla Instytutu Pamięci Narodowej była nagrana w roku 2009. Złe przeczucia. Emilia Maćkowiak była na liście lotu do Smoleńska 10 kwietnia pamiętnego 2010 roku. Ale na 13 kwietnia tego roku IPN zaplanował w Gdańsku Marsz Katyński. Pani Emilia to jest bardzo solidna osoba. Uznała, że nie może lecieć prezydenckim samolotem do Smoleńska, zrobi to innym razem. Teraz musi się przygotować do gdańskiego marszu, skoro według scenariusza ma przemawiać na jego zakończenie pod Neptunem. Przemawiała. Bardzo pięknie. Ocalała. Mówi, że pewnie Bóg tak chciał. Może ma jeszcze coś ważnego do zrobienia.
Malinowski Wojciech i imię ojca Wawrzyniec. Numer teczki ma 165.
Malinowski Wojciech. Numer 165 na liście. Jeden z 21 856. Dla niej najważniejszy. Piotr Szubarczyk, Biuro Edukacji Narodowej IPN Gdańsk i Marzena Bakowska, Radio Gdańsk. Do usłyszenia za tydzień.
Nieznane głosy świadków historii. Z najnowszych nagrań Instytutu Pamięci Narodowej.